Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witam Państwa, słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam, w ramach rozmów niedokończonych. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych ideologia gender jako śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji. Bardzo gorąco pragnę powitać w naszym studiu telewizji Trwam księdza doktora habilitowanego Dariusza Oko, który jest kierownikiem Katedry Filozofii Poznania, Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo serdecznie witamy po raz pierwszy.
Tak jest, bardzo dziękuję. Witam ojca, witam wszystkich telewizorów, słuchaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie zaszczyt móc mówić o tak szlachetnego grona. To właśnie chciałem podkreślić, bo zawsze oburzają mnie te ataki na Radio Maria, telewizję Trwam. Właściwie często lewackie, ateistyczne media mówią o tych mediach, o ich słuchaczach, właściwie jakby o podludziach, którzy nie mają prawa do wypowiadania się. To jest właściwie jakby rodzaj rasizmu, odmawianie podstawowych praw politycznych, demokratycznych. Ale myślę, że to jest podobna sytuacja, jak Jerzy Urban mówił o księdzu Popiełuszce. To myślę, te lewackie media podobnie atakują Radio Maria, telewizję Trwam z podobnych motywów, ale właśnie im niżej stoi przeciwnik moralnie, tym lepiej widać, ile jest się wartym. Bo właśnie dlatego, że Radio Maria, telewizja Trwam tak dobrze służy chrześcijaństwu, Kościołowi, mówi tak wiele prawdy, jest zagrożeniem dla tego frontu mediów lewackich, ateistycznych, jest wyłomem w tej kanonadzie i dlatego jest tak atakowane, jest tak nienawidzone. Ale ja myślę, że to jest podobnie z Panem Jezusem. No, im bardziej ludzie często niegodni moralnie atakują, nienawidzą, to tym bardziej musi być to dobre, co się głosi. I dlatego jest dla mnie zaszczytem, że mogę właśnie dzisiaj mówić do ludzi, którzy, wiem, często żyją bardzo mądrze, szlachetnie, bo spośród wielu ludzi, których spotkałem, właśnie widzę, że właśnie często słuchacze Radia Maria należą do tych najbardziej wierzących, religijnych, żyjących szlachetnie, mądrze. Dlatego jest dla mnie zaszczytem, że mogę także do nich dzisiaj mówić. Dziękuję za zaproszenie.
Chcę powiedzieć, że my też się bardzo cieszymy. Też dla nas zaszczytem jest gościć księdza doktora habilitowanego w naszym studiu. I też życzymy, żeby w tej rodzinie, która teraz z radością, myślę, i z ogromnym skupieniem będzie słuchać tych refleksji na temat ideologii gender, ale ważne, żeby ksiądz profesor u nas się czuł też bardzo dobrze od samego początku. Pragnę tego też życzyć. Dwa słowa, myślę, wprowadzenia. Słuchacze zapewne księdza doktora habilitowanego bardzo dobrze znają, ponieważ w mediach już nieraz się pokazywał. Ale może warto podkreślić, że jest doktorem habilitowanym z zakresu filozofii, doktor teologii, ale też 16 lat chyba już jest też ksiądz duszpasterzem służby zdrowia.
Krakowskiej. Wcześniej 16 lat duszpasterzem studentów i właściwie całe życie kapłańskie, to już 28 lat, jestem rezydentem na parafii, także zajmuję się i nauką, i duszpasterstwem, ale to daje mi świetną perspektywę, bo z jednej strony poznaję Kościół, kulturę od szczytów intelektualnych, od najlepszych teorii filozoficznych, teologicznych, a zarazem od samej podstawy, substancji, parafii, bo parafia jest taką podstawą Kościoła. Dla większości ludzi całe ich życie religijne rozgrywa się w granicach parafii. I dlatego mogę dobrze porównywać, które teorie filozoficzne, teologiczne służą człowiekowi, służą Kościołowi, a które są właściwie jakimś absurdem, są chorym produktem chorych umysłów, bo mogę to od razu porównywać w praktyce. I też na tej podstawie mówię. Z jednej strony studiów naukowych w wielu krajach, a z drugiej strony praktyki duszpasterskiej. Co te teorie przynoszą człowiekowi, co przynoszą Kościołowi?
No właśnie, mając takie globalne, uniwersalne też doświadczenie, myślę, tym bardziej to z większym autorytetem wybrzmi z ust księdza doktora habilitowanego. Przechodząc od razu też do tematu dzisiejszego, ideologii gender. W ogóle, myślę, na samym początku dla niektórych może widzów i słuchaczy warto w ogóle przypomnieć, a może nie wszystkim jeszcze jest to jasne, z czym to słowo się kojarzy i co ono w ogóle oznacza? Gender.
Tak, dla wielu osób jeszcze do niedawna to słowo było zupełnie nieznane, ale teraz w kontekście walki cywilizacji, która się rozgrywa na naszych oczach, którą jesteśmy wciągnięci, to słowo pojawia się coraz częściej I trzeba dobrze rozumieć, o co tu chodzi. Słowo gender pochodzi od łacińskiego genus, czyli rodzaj. I długo w języku angielskim oznaczało po prostu rodzaj gramatyczny. Jednak w ostatnich latach zaczęto to słowo używać do określania nie tyle rodzaju żeńskiego, męskiego czy niejakiego, ale do roli płciowej, albo inaczej do płci kulturowej. Zaczęto rozróżniać między gender i seks. Seks to miała być płeć biologiczna, złączona z naszym ciałem, z fizjologią. Natomiast gender to miała być płeć kulturowa. I z tym rozróżnieniem od razu wiąże się taki aksjomat całej teorii gender. Można powiedzieć ideologii gender, bo trzeba podkreślać, że to nie jest filozofia, tylko ideologia. Ponieważ filozofia jest radykalnym, bezkompromisowym poszukiwaniem prawdy. Natomiast ideologia jest radykalnym poszukiwaniem interesu jakiejś grupy. I tutaj właśnie no, jako filozof, który jest szczególnie odpowiedzialny za poprawność myślenia, muszę podkreślić, że to absolutnie nie jest filozofia, to
nie
jest ideologia.
Używać terminu.
Nie, to jest filozofii. Po prostu ubliżające dla filozofii.
A skąd właśnie ta teoria w ogóle w ideologii genderu się bierze?
Są różne źródła, ale to właśnie, żeby dokończyć ten podstawowy aksjomat łączy się z tą definicją. Mianowicie zwolennicy tej teorii, tej ideologii głoszą, że ta gender, czyli płeć kulturowa, to jest to, co nas naprawdę określa, nie płeć biologiczna, że to jest wtórne, że my nie rodzimy się mężczyzną albo kobietą, tylko my jesteśmy wychowywani na mężczyznę albo kobietę. Że właściwie jest to umowa społeczna, albo czasami nasza fantazja. Czyli właściwie gdybyśmy się umówili inaczej, gdybyśmy teraz się umówili, że my jesteśmy kobietami z ojcem, a tutaj panie kamerzystki, że to są mężczyźni, no to możemy wyjść ze studia i nawet bez żadnej operacji, jeżeli powiemy, że ja jestem głęboko przekonany, że jestem kobietą i ojciec też, a panie są mężczyznami, no to idziemy od razu stąd do Urzędu Stanu Cywilnego i to ma być uznane. Znaczy, jeżeli ta ideologia wygra. Bo jeżeli ja uważam, że tak jest, to cały świat musi uznać. No a czy to jest taki przykład absurdu, jaki z tym mamy do czynienia? No bo ja jako filozof i teolog też mogę powiedzieć, że w mojej pracy musiałem poznać setki różnych teorii, które ludzie wymyślili w ciągu dziejów, ale czegoś tak głupiego jak gender, muszę powiedzieć, to trudno. No to po prostu to jest taki stek nonsensów, które rzadko trudno spotkać na innym miejscu, ale trzeba pamiętać, że to, że coś jest nonsensowne, jest absurdalne, nawet zbrodnicze, to nie musi przeszkadzać, że to staje się potężne. No, przecież jaką zbrodniczą ideologią, absurdem był narodowy socjalizm i socjalizm komunistyczny, a jednak zdobyły pewne grupy przy pomocy tych narzędzi, zdobyły panowanie nad całym światem. Właśnie tutaj to się wiąże też z pochodzeniem tej ideologii. Znaczy, skąd to się bierze? To trzeba głęboko filozoficznie rozumieć, tak można powiedzieć metafizycznie, w ostatecznych korzeniach. Mianowicie, to jest typowy produkt rozumu ateistycznego. Ateista, który popełnia fundamentalny błąd w swoim rozumowaniu, odrzuca Boga, dzięki któremu istnieje, musi tym błędem być obciążony w swoim myśleniu. Bo to jest tak, jakby dziecko, które jest na rękach matki, które jest totalnie zależne od niej, mówiło, że matki nie ma, że sobie samo dam radę. No w podobnej sytuacji jest ateista, który mówi, że Boga nie ma, od którego wszystko zawdzięcza, do którego ma iść. To jest jakby taka głęboka dziura w mózgu, która musi w każdym etapie myślenia porodzić następne błędy w myśleniu, ale też w postawie moralnej. Ponieważ z ateizmem często wiąże się taki pewien prymitywizm w rozumieniu człowieka. Bo jeżeli odrzucam Boga, czyli tego, który jest najświętszy, najbardziej duchowy, też zwykle odrzucam te najwyższe sfery duchowe, które są w człowieku. To, co najpiękniejsze, właśnie całe miejsce spotkania człowieka z Bogiem. To, po co jesteśmy w ogóle stworzeni. I wtedy siłą rzeczy, jeżeli odrzucam i właściwie nawet niszczę to, co we mnie jest najwyższe, najpiękniejsze, no to rozwija się we mnie to, co jest niższe. Człowiek jest osobą bardzo, istotą bardzo skomplikowaną, wielopłaszczyznową. Więc ateista ma naturalną tendencję, żeby wtedy koncentrować się na tym, co jest niższe, czyli na ciele, na fizjologii i przeceniać te rejony, bo po prostu jest jakby człowiekiem z amputowaną wyższą sferą duchową. I jeżeli zaczyna się koncentrować na fizjologii, to zaczyna ją przeceniać. To jest właśnie też typowe, że ateiści przeceniają całą sferę seksualną, która jest piękna, jest wspaniałym darem Boga, oczywiście, ale można ją przeceniać. Wszystko można przeceniać albo nie doceniać. I ludzie, którzy no całe swoje życie, potem jeżeli nie wiedzą, nie wierzą w Boga, zbawienie, to jakby chcą stworzyć sobie raj tutaj na ziemi przy pomocy bogactwa, luksusu, ale też niesamowitej, często rozpusty seksualnej. I dlatego też dochodzą właściwie do życia właściwie jak maniacy seksualni, którzy tługoszą, że w seksie można wszystko, na wszystko można sobie pozwolić, co tylko człowiek zechce. Tak żyją, właściwie w niesamowitej rozpuście seksualnej. To jest typowe właśnie dla twórców tej ideologii gender. I to usiłują narzucić innym. I jeszcze jest jedna ważna źródło, trzeba pamiętać, że my jesteśmy stworzeni jako wspaniałe kielichy Ducha Świętego. Głównym celem istnienia człowieka jest być napełnionym Bogiem. Tak jak kielich mszalny jest taki piękny, cenny, bo być napełniony krwią pańską, tak każdy z nas ma być napełniony Duchem Świętym. To jest główny cel naszego istnienia. Jesteśmy stworzeni jak kielichy Boga. I jeżeli jednak do tego nie dopuścimy, nie zgadzamy się, nie chcemy tego, nie dążymy do tego, to też puści nie będziemy. To wtedy napełni nas przeciwnik Boga. To wtedy Duch, który walczy z Chrystusem, wejdzie do naszego serca. I właściwie trzeciej możliwości nie ma. Tertium non datur. Albo mamy Ducha Bożego, albo Ducha Złego. I oczywiście mogą być ateiści, którzy są własni z Bogiem, tak zwani anonimowi chrześcijanie. Tak jak może być chrześcijanin, katolik czy ksiądz, który jest pozbawiony łaski, pozbawiony Boga przez swoje grzechy, tak może być ateista, który przez swoje dobre, uczciwe życie może być napełniony łaską. Ale jednak no, tendencja jest taka, że raczej chrześcijanie częściej mają Ducha Bożego, a ateiści rzadziej. I też trzeba widzieć, że w takiej ideologii ateistycznej często dzieje się tyle zła, prowadzi do takich zbrodni, że trzeba pamiętać też o działaniu złego ducha. No, między innymi jeden z największych filozofów współczesnych, Leszek Kołakowski, o tym nam przypomina, który wiem, przez wspaniałą ewolucję od wielkiego wroga chrześcijaństwa do apologety chrześcijaństwa. Można powiedzieć, że on, zanim uwierzył w Boga, to wcześniej uwierzył w działanie szatana. Po prostu widząc na to, co się dzieje w dziejach, jak ludzie postępują, no to mówi, trudno nie wierzyć w szatana, no jakby się w Boga nie wierzyło. I ten czynnik też trzeba brać pod uwagę, że zły duch ma wpływ na myślenie ludzi, szczególnie na ideologie ateistyczne. I myślę, że w tym przypadku to też jest ewidentne. Po prostu ateista też potrzebuje jakiejś teorii, która tłumaczy jego życie. Musi sobie coś wymyśleć. No. Więc wcześniej miał marksizm, miał narodowy socjalizm. Trzeba pamiętać, że nazizm to był socjalizm narodowy. To też jest rodzaj socjalizmu, rodzaj ateizmu. Najgorsze zbrodnicze teorie w dziejach to są teorie ateistyczne. I ponieważ te teorie doprowadziły do takich zbrodni, że trudno je utrzymywać, doprowadziły do załamania gospodarczego, no to ateista nie może dzisiaj być narodowym socjalistą albo socjalistą komunistycznym. Ale jak nie przyjmuje Boga, no to jakąś teorię musi mieć. I właśnie na to miejsce wchodzi genderyzm. To jest, można powiedzieć, jakby ideologia sierot po marksizmie. Też nieraz sierot po narodowym socjalizmie. Ma też swoje źródła w radykalnym feminizmie ateistycznym, także w homoideologii, no i też w takim samej postawie życiowym ludzi, którzy to wyznają. Trzeba pamiętać, że główni twórcy, którzy to tworzyli, to byli ludzie niesamowicie rozpustni seksualnie, którzy żyli w straszny sposób i dorabiali sobie teorie do tego. To też się właśnie wiąże z tym. Jeżeli jest takie dobre powiedzenie, że jak nie żyję jak wierzę, to będę wierzył jak żyję. Więc jeżeli nie realizuję zasad, albo jeżeli upadam i właśnie to mam dwie drogi. Mogę powiedzieć, że ja jestem słaby, ja upadłem, zasada jest dobra i staram się do niej podciągnąć, staram się nawrócić. Albo jak upadłem, mogę powiedzieć, że to ja jestem dobra, a zasada jest zła. I mogę sobie dorabiać teorię, racjonalizować mój grzech, mój upadek. No i tak niestety często jest w teoriach właśnie ateistycznych, w genderyzmie, że do swojego strasznego, rozpustnego życia, jak takiego chaosu życiowego, dorabia się teorię i tak powstaje genderyzm.
Właśnie tu już ksiądz wspomniał o tym, o źródłach, o tych, ale też są jakby jeszcze więcej tych jakby historycznych poprzedników. Co jeszcze można do tych historycznych poprzedników ideologii genderu zaliczyć?
No, przede wszystkim trzeba tutaj zaliczyć marksizm jako taką główną teorię ateistyczną, ale też taki neomarksizm, szkołę frankfurcką, także Gramsciego, który radził marsz przez instytucje, ponieważ marksiści, komuniści stwierdzili, że rewolucja im się nie całkiem udała, bo nawet jak zdobyli władzę, to potem nie byli w stanie rozsądnie gospodarować. też wytworzyli wielu męczenników, więc Gramsci, marksista włoski zaczął im radzić, że róbcie inaczej rewolucję, to znaczy starajcie się opanować instytucje, marsz przez instytucje, opanujcie media, opanujcie ośrodki polityczne, ośrodki władzy i narzućcie rewolucję od góry. To jest właśnie to, czego jesteśmy świadkiem. Zauważmy, że narzuca się w ramach genderyzmu rzeczy, które demokratycznie nigdy by nie przeszły. Robi się to często w ukryciu, w ciemnościach. Właśnie genderyści boją się światła, boją się otwartej dyskusji, żeby ich ciemne sprawki nie wychodziły na jaw, ponieważ oni boją się demokracji. Oni wiedzą, że ich absurdalne teorie demokratyczne nigdy by nie przeszły. Dlatego też właśnie to jest ich metoda właśnie. W ciemności, gdzieś w kularach, w gabinetach wykonać programy, które potem są narzucane siłą z góry, mocą władzy, bez akceptacji ludzi. I to no jest wbrew prawom człowieka, w tym się przejawia też pogarda dla innych ludzi, brak szacunku. Też ważnym źródłem jest traktowanie seksualności właśnie jako narzędzia władzy. Zgodnie z taką, no może powiedzieć szatańską zasadą, ale skuteczną, mianowicie seksualizujcie młodzież, a reszta sama przyjdzie. To też jest ich jedna z głównych zasad. Mianowicie stwierdzili, że no taki frontalny atak na Kościół, konfrontacja z nim, no nie zawsze im się udawała. Nawet jak w swojej nienawiści zabijali setki tysięcy, miliony chrześcijan, kapłanów, no to jednak wtedy się też objawiała ich niegodziwość, ich złość. I też ludzie prześladowani, chrześcijanie zdobywali sympatię. Więc teraz próbują innej metody, nie mordowania, tak jak kiedyś, tylko destrukcji moralnej. Chcą seksualizować dzieci, właściwie przedszkolaki już, żeby zrobić z nich seks narkomanów. Bo tacy seks narkomani potem no, nie nadają się ani do małżeństwa, do rodziny, ani do kościoła. I rzeczywiście to jest szatańska rada, ale skuteczna. No ja już ponad 10 lat spędziłem w różnych krajach zachodu, na studiach, pracy naukowej, pracy duszpasterskiej. I rzeczywiście, no, muszę powiedzieć, że tam, gdzie to się udaje wprowadzić, te zasady, skutki są straszne. Między innymi przejawiające się w katastrofie demograficznej. Bo jeżeli właśnie seksualizuje się młodzież, tak jak u nas w tym roku były potężne próby, no to mamy potem mnóstwo seksu, mnóstwo aborcji, chorób wenerycznych, ale nie mamy dzieci, nie mamy małżeństw, nie mamy rodzin. I stajemy się domem starców. Umieramy. No ja szczególnie dobrze znam Niemcy, tam spędziłem 7 lat. Tak wielka kultura. Tyle ten naród wniósł do kultury światowej, a właściwie teraz umiera. Przy całej swojej mądrości. To jest jeden ze skutków rewolucji seksualnej, gdzie jest ocean seksu, a nie ma dzieci.
Ksiądz tu podkreślił jako tego poprzednika historycznego marksizm. Wiemy, do czego doprowadził marksizm. Doprowadził do praktycznie do okrutnego totalitaryzmu. Czy więc można nazwać też ideologię gender jako ideologię totalitaryzmu?
Jak najbardziej. No, pamiętajmy, że najbardziej zbrodnicze ideologie marksizm, no to jest odpowiedzialne w zastosowaniu przynajmniej za śmierć 150 milionów ludzi. Narodowy socjalizm doprowadził do II wojny, w której zginęło 50 milionów ludzi. Czyli te dwie teorie zastosowane przez ich szaleńczych wyznawców doprowadziły do ofiary około 200 milionów ludzi. Trzeba powiedzieć, że najwięksi zbrodniarze w dziejach ludzkości to są ateiści. Zresztą naziści i komuniści się z siebie nawzajem nienawidzili, zwalczali, ale to mieli wspólne, że nienawidzili szczególnie chrześcijan, duchownych, że nas szczególnie mordowali. Co akurat jest wielkim plusem dla nas. No bo jeżeli najwięksi zbrodniarze w dziejach najbardziej nienawidzili chrześcijan i księży, to przy wszystkich naszych słabościach, chorobach jest to takie no, świadectwo moralności. To widocznie, jeżeli my szczególnie przeszkadzamy temu, co jest najgorsze na świecie, no to nie musimy być sami najgorsi, prawda? No, oczywiście to nie jest nasza zasługa, to jest dar Boży, prawda, Ewangelii. Ale rzeczywiście ewidentnie widać tutaj podobieństwa gender ideologii i ich wyznawców do totalitaryzmu. Tutaj na pierwszym miejscu bym postawił pogardę dla człowieka. Po prostu widać w metodach, jakich oni stosują, tym jak ona zmoją, jak z nami postępują, ze swoimi przeciwnikami, chrześcijanami, niesamowitą pogardę dla godności ludzkiej. I to jest właściwie samo sobie zbrodnią, która prowadzi do następnych zbrodni. Bo jeżeli nie szanuje człowieka, nawet jeżeli się bardzo ode mnie różni, no to może dojść do rzeczy najgorszych. A właśnie to w ich działaniach jest widoczne. No na przykład w tym, że nie odmawia się podstawowego prawa do komunikacji medialnej, tak jak w telewizji Trwam, prawda? To jest też przejaw. tego działania. Żeby uczestniczyć w życiu demokratycznym, które jest prawem każdego człowieka, dzisiaj trzeba mieć dostęp do mediów, no bo bez mediów nie ma komunikacji społecznej, nie ma życia politycznego. Więc odmówienie pracy w mediach, odmówienie komunikacji medialnej de facto jest pozbawieniem udziału w demokracji. Kilku milionów ludzi. Jest to zbrodnia polityczna, jest to bandytyzm polityczny, prawda? I to właśnie w ten sposób działa też genderyzm. Odmówienie podstawowych praw człowiekowi, wyrażanie się o kimś z wielką nienawiścią, pogardą, wprowadzanie nowych rozwiązań w sposób niedemokratyczny, bez akceptacji społecznej, czyli lekceważąc ludzi. Widać w tym właśnie cechę bardzo podobną do totalitaryzmów wcześniejszych. Zresztą no, ateiści niejako są tutaj na takiej błędnej ścieżce myślenia, no bo dla nas, dla chrześcijan, każdy człowiek to jest dziecko Boże, stworzone na obraz Boga, to jest kosmos i katedra. Nawet jeżeli ktoś najbardziej nas nienawidzi, chce nas pozabijać, to szanujemy go jako brata, modlimy się, chcemy go uratować. Natomiast ateista patrzy na ludzi jako najbardziej inteligentne zwierzęta. Sam siebie uważa za zwierzę najbardziej inteligentne, no bo takie mądre, że odrzucił zabobon Boga, ale każdy w coś musi wierzyć. Jak odrzuca Boga, no to wierzy w Marksa, Lenina albo Hitlera. No, każdy ma wiarę taką, do jakiej dorasta, zasługuje. Ale jeżeli na człowieka się patrzy jako tylko najbardziej inteligentne zwierzę, to bardzo łatwo dojść do mordów, no bo zwierzęta się zabija, prawda? Tu jest też głębokie wytłumaczenie, dlaczego naziści i komuniści tak łatwo zabijali, tak chętnie zabijali. No bo patrzyli na innych, też na nas, jak najbardziej inteligentne zwierzęta. A zwierzęta no, można zabijać milionami. Tutaj jest, myślę, takie zasadnicze podobieństwo do totalitaryzmów. Ta niesamowita pogarda i brak szacunku, z czego się rodzi inne zło, wielorakie zło. Bo właśnie takim podstawowym warunkiem no, obcowania ze sobą, bycia społecznego, to jest szacunek dla każdego człowieka. Jakbyśmy każdego człowieka szanowali, to już by połowa problemów była mniej.
Wiesz, Dariusz, ale trzeba powiedzieć, że oni właśnie bardzo często tłumaczą, że oni chcą bronić człowieka, chcą uszanować inaczej myślących i właśnie usta ich pełne są właśnie nawet obrony człowieka, który troszeczkę inaczej myśli i za takim człowiekiem się ujmują. Ale czy w tym kontekście też nie można zastosować pewnej analogii? Wiemy, że w świecie istnieje bardzo mocny ruch zielony, który mówi o ogromnym szacunku do środowiska, ale też wiemy, że ten ruch ze swobodą wyznaje prawo do aborcji, czyli uznaje zabijanie nienarodzonego życia w łonie matki. Czy tu właśnie tak naprawdę tu chcą konkretnych jakąś mniejszą uszanować, a tak naprawdę stosują przemoc wobec innych? Jak to wygląda dzisiaj i dlaczego oni tak naprawdę stosują przemoc wobec normalnych ludzi, którzy walczą o godność człowieka we współczesnym świecie?
No, trzeba powiedzieć, że tutaj jest bardzo wiele obłudy, hipokryzji. To tak jak Związek Radziecki mówił, że nikt tak nie walczy o pokój i o wolność jak Związek Radziecki. I nigdzie nie ma takiej wolności jak w Związku Radzieckim. No, tak twierdzili komuniści, że ich gospodarka zdobędzie cały świat. Poza tym, no nie, ich język nie jest taki pokojowy. Przecież popatrzmy na język Urbana, Palikota czy Lisa. Ile tam jest agresji, ile pogardy do ludzi inaczej myślących. Oni często, oni mówią o mowie nienawiści, którą często sami stosują, której nie ma elementarnego szacunku dla innego człowieka. I tutaj no, trzeba powiedzieć, że mam często do czynienia z wielkim zakłamaniem, z hipokryzją, że głosi się jakieś piękne hasła, ale jeżeli mówią o szacunku do człowieka, to trzeba też nas szanować. To trzeba z szacunkiem odnosić się do każdego. I każdemu człowiekowi przyznawać takie prawa, jakie są potrzebne, a przecież jakie mu się należą. A na przykład takim innej formą przemocy to jest przemoc wobec rodziny. Dzieciom no, przysługuje prawo bycia z rodzicami. To jest jedno z podstawowych praw człowieka, wychowanie dziecka według swoich przekonań, także religijnych, prawda? No, nikt nie będzie zmuszał muzułmanina, żeby wychowywać dzieci na chrześcijan, prawda? Czy nikt nie będzie zmuszał Izraelity, żeby jego dzieci wychować na muzułmanów? No to byłaby zbrodnia, byśmy powiedzieli, prawda? Natomiast takiej zbrodni dopuszczają się genderyści, ponieważ ich programy szkolne są absolutnie sprzeczne z chrześcijaństwem. Ta seksualizacja młodzieży to jest z punktu widzenia chrześcijańskiego, ale też z złego rozumu zbrodnią, która ma być dokonywana w całej majestacie prawa i tak się dzieje w krajach Zachodu. To chcieli u nas też prowadzić, na szczęście się nie udało, bo jeszcze jest mocna wiara, ale to jest ewidentne łamanie praw rodziców. Jeżeli wbrew ich zgodzie wprowadza się ordynarne, straszne programy seksualizacji młodzieży. Już tak jest w krajach zachodu niektórych, że jeżeli rodzice się temu sprzeciwiają, to idą do więzienia. Tak już takie przypadki były w Niemczech. To chcą zrobić u nas, że jeżeli rodzic się nie zgodzi, żeby dziecko było wychowywane w ideologii gender, a to oznacza, że już na przykład 2-letnie dzieci będą uczone masturbacji, a 12-letnie już mają się przygotować do życia seksualnego, no to są programy Światowej Organizacji Zdrowia. Tak ma wyglądać wychowanie seksualne wobec genderyzmu. Jeżeli ojciec się nie zgodzi na to, żeby jego dziecko w tym uczestniczyło, pójdzie do więzienia. To chcą wprowadzić w Polsce. Zresztą to trzeba widzieć cały ten pakiet, jak oni to robią. Więc ci sami ludzie, którzy mówią o homozwiązkach, chcą uczyć masturbacji 2-letnie dzieci, seksu 12-letnie dzieci, chcą już, wiemy, wprowadzać poliamorię, czyli właśnie chcą znieść monogamię. Mówią, że jak na przykład ktoś ma 3 kochanki i 5 kochanków, to jest super, to jest właśnie taki znak wyzwolenia, to jest właśnie ostatni trend. Podobnie już mówią, że kazirodztwo jest okej, to jest cały pakiet. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że ci sami ludzie, którzy głoszą to, głoszą również to. Jeżeli zgodzimy się na homozwiązki, no to natychmiast będzie homoadopcja, to wychowanie seksualne i tak dalej. To jest przemoc wobec człowieka, wobec społeczeństwa. Ludzie nigdy by się na to nie zgodzili. I to jest właśnie to, co bardzo upodabnia do totalitaryzmu. Oni chcą, właśnie totalitaryzm, czyli totalne, całość. Oni chcą mieć totalną władzę nad wszystkimi, bo nie dopuszczają żadnych wyjątków. No już samo jakieś miłosierdzie, kultura by nakazały uszanować ludzi, którzy nie godzą się na takie prawa, pozwolić, żeby ich dzieci w tym nie uczestniczyły. Nie, wszystkie muszą uczestniczyć. To jest właśnie, tu się objawia ich takie straszne, szatańskie, totalitarne oblicze, że wszyscy muszą być zmuszeni, sumienia wszystkich muszą być złamane. To jest straszna niegodziwość. I też to niedopuszczanie innych głosów w mediach, prawda? Totalnie. Tylko może być ich przekaz. Nie może być żadnego wyłomu w takiej propagandzie, którą stosują. To są cechy totalitaryzmu.
Wiesz, profesorze, ja przed paroma dniami rozmawiałem z inną panią dyrektor szkoły podstawowej, która nieświadomie pozwalała robić swoim pracownikom kursy. Oczywiście na to są też i fundusze. I to w Polsce naszej, w naszej ojczyźnie, które właśnie już wychowują w tym kierunku właśnie schlebiania kulturze gender. I to jest oczywiście pod patronatem światowych organizacji, też i Unii Europejskiej. Nie możemy chować głowy w piasek. I właśnie jak powinniśmy odczytywać te znaki, że z góry od oficjalnych instytucji światowych, państwowych narzuca się taki kierunek myślenia?
To jest właśnie realizowanie tej zasady rewolucji odgórnej, marszu przez instytucje. Oni opanowali te instytucje i chcą nam teraz przemocą narzucić swoją ideologię. To jest bardzo podobna sytuacja, jak była za komuny, kiedy Moskwa chciała nam przemocą narzucić ideologię komunistyczną. Właśnie w pogardzie dla Polaków, dla naszych przekonań, naszej wiary. Podobnie dzisiaj Bruksela czy ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia, chcą nam narzucić gender ideologię. Przemocą. I to jest łamanie podstawowych praw człowieka, praw demokracji. I z tym trzeba zdecydowanie walczyć. Najpierw mówiąc o tym. Bo też trzeba pamiętać, jakie mogą być dalsze konsekwencje tego. Co właściwie z tego też wynika. Chce się wprowadzić prawa przeciwko homofobii. Czyli przeciwko wszelkiej krytyce genderyzmu czy homoideologii. Według tych ideologów homofobią jest powiedzenie choćby jednego zdania krytycznie na temat homoseksualizmu czy genderyzmu. To jest, można powiedzieć, genderfobia. Znaczy z kolei można powiedzieć, że oni cierpią na prawdofobię, bo się boją prawdy, jak to jest naprawdę. Cierpią też na chrystofobię, boją się Chrystusa, boją się chrześcijan. Ale takie prawa już próbuje się wprowadzić w Polsce czy w innych krajach, gdzie właściwie za jedno zdanie krytyki byłoby się karanym. No podobnie jak za komunizmu, za jedno zdanie krytyki Stalina można było wylądować w więzieniu albo na Syberii, w Gułagu. Coś podobnego chce się prowadzić u nas. Tylko pomyślcie, jakie byłyby tego konsekwencje. Pomimo takiej strasznej propagandy genderowej, homoideologicznej, która jest w Polsce od lat, jednak zdecydowana większość Polaków odrzuca homozwiązki czy homoadopcję. Więc, ale każdy człowiek, który mówi, nie akceptuje homoadopcji, jest homofobem. Czyli w Polsce gdzieś tak prawie 90% ludzi. Jeżeli by wprowadzić w Polsce prawo przeciwko homofobom, to trzeba by ukarać 90% Polaków. Właśnie trzeba ich wsadzić do więzień. Czyli trzeba by w Polsce zbudować jakieś homogułagi na miliony ludzi. Takie są logiczne konsekwencje tych praw. Ale pomyślmy, kim są ludzie, którzy mają takie marzenia, takie dążenia, którzy za jedno zdanie krytyki chcą wsadzać do więzienia. I to są już takie przypadki, na przykład w Stanach Zjednoczonych kobieta, która nie chciała zrobić bukietu na małżeństwo gejów, ma proces i grozi jej rok więzienia. Piekarz, który nie chciał upiec tortu, też ma proces i może pójdzie do więzienia. Więc ojciec rodziny, który ma kilkoro dzieci, za jedno zdanie krytyki, powiedzenia, że to się nie zgadza z jego przekonaniami, idzie do więzienia. Tutaj to są dla nas znaki ostrzegawcze, ewidentny totalitaryzm. Ludzie, którzy chcą większość narodu wsadzić do więzienia, naprawdę są niebezpieczni i naprawdę takim ludziom nie można oddać władzy nad nami. Dlatego szczególnie musimy czuwać, pilnować, żeby tacy ludzie nie doszli do władzy. Teraz będziemy mieć serię wyborów i trzeba pytać polityków, czy oni rzeczywiście chcą realizować postulaty gender ideologii, homolobby, czy chcą większość narodu wsadzić do więzienia za to, że jest homofobiczna. To jest czysty totalitaryzm, z którym trzeba się przeciwstawiać.
Czyli, profesorze, myślę też nasi widzowie, słuchacze Radia Maryja potrzebują argumentów racjonalnych i teologicznych, potrzebnych do rozmów, bo dzisiaj niestety te rozmowy są czasami nie takie łatwe, ponieważ przy całych emocjach narzuca się pewne myślenie. I dlatego jeszcze zanim będę prosił naszych słuchaczy i widzów, by mogli zadzwonić i postawić też pytanie księdzu profesorowi, to właśnie chciałbym może wrócić, bo już o tym ksiądz profesor wspomniał. Mianowicie to bardzo wyraźnie podkreślał ojciec święty Benedykt XVI, mówiąc, i to właściwie w ostatnich miesiącach swojego pontyfikatu, podkreślał tak zwany ten redukcjonizm antropologiczny. Jak redukuje się człowieczeństwo, kiedy człowieka się wyrzuca spoza kontekstu transcendencji, spoza kontekst absolutu. I właśnie człowiek odrzuca absolut Boga, a sam siebie czyni tym absolutem. I prawdopodobnie tu mamy do czynienia z jednym najbardziej dzisiaj jaskrawych, że tak powiem, kierunków absolutyzacji człowieka w tym kierunku, w tej ideologii gender. Jakie są racje teologiczne przemawiające przeciw ideologii gender? Jakie są przesłanki też czysto racjonalne przeciwko tej ideologii?
No właśnie, myślę, że jest taka dobra definicja ateisty. Kto to jest ateista? To jest człowiek, który nie wierzy absolutnie w żadnego Boga, z jednym wyjątkiem, samego siebie. Taki zwykle mechanizm. Każdy człowiek musi w coś wierzyć, ponieważ nie możemy wszystkiego do końca uzasadnić. Każdy musi w coś wierzyć. Także nie jest tak, że są wierzący, niewierzący. Każdy wierzy, tylko są wiary lepsze i gorsze. Są wiary święte, są wiary durne i zbrodnicze. Zresztą właśnie Kołakowski podkreślał, że nie ma żadnej wiary, która tak by wyzwalała dobro w człowieku, jak właśnie chrześcijaństwo. On właśnie z pozycji ateistycznych też doszedł do tego. I jeżeli człowiek odrzuca Boga, to zwykle absolutyzuje siebie, ale absolutyzuje też swoją słabość, głupotę, swoje grzechy, swoje żądze. To właśnie dlatego też tak ateiści łatwo stają się maniakami seksualnymi, jak widać w tych teoriach. Bo już trzeba pamiętać, to już piszą gazety ateistyczne, że po homozwiązkach już nam proponują też kazirodztwo, bo jeżeli homozwiązki są możliwe, to czemu nie kazirodztwo? Prostytucja też jest okej, poliamoria, wielozwiązki. To jedno za drugim, jedno drugie pociąga. Właśnie jak podkreślałem, jeżeli ucinamy ten wymiar duchowy, to zapadamy się w to, co fizjologiczne. To jest trochę tak, jakby myśleć, że matematyka to jest książka do matematyki. Jakby zważyć książkę do matematyki, powiedzieć, opisać ją cechy fizyczne, to jeszcze mało będziemy wiedzieć o matematyce samej, prawda? I podobnie, jeżeli będziemy się zajmować tylko ciałem człowieka, to nie powiemy wszystkiego o człowieku i jego duchu. Dla wierzących są bardzo ważne argumenty teologiczne i mało rzeczy jest tak jasno potępionych w Biblii jak homoseksualizm. Bo homoseksualizm to jest jeden z takich filarów gender ideologii, homoideologia. To jest jakby zasadnicza część tej ideologii, która też ma służyć propagowaniu homoseksualizmu. W Biblii jest oczywiste, że to jest niedopuszczalne. To historia Sodomy i Gomory. Prawda? Sodoma i Gomora nawet w słowach Jezusa Chrystusa jest takim synonimem, przysłowiem jakiegoś skrajnego upadku. A to wiemy, chodziło głównie o grzech homoseksualizmu, takiego rozpasania, bo też tak dochodzi do homoseksualizmu nieraz, że ludzie są znudzeni wszelkimi rodzajami seksu, już wszystkiego wypróbowali, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, to próbują jeszcze tego. Tak było Sodomie i Gomorze, bo nie wszyscy byli tacy, ale taki jest mechanizm upadku. Czy też święty Paweł wyraźnie podkreśla, że ludzie, którzy się takich rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. I jeszcze mówi, że nie tylko się dopuszczają, ale jeszcze się tym szczycą. No dokładnie sytuacja dzisiaj, prawda? Jeszcze szczycą się. No, no tutaj ocena jest jasna. No i przede wszystkim sam Jezus Chrystus, który przy całym szacunku dla miłości, dla małżeństwa, jednak mówił, no kto pożądliwie spogląda, już jest winien grzechu, prawda? Jezus pokazuje nam, jak ma wyglądać miłość. Jak ma wyglądać autentyczna relacja między ludźmi. A z drugiej strony wiemy, że no, u gejów są osiągane szczyty rozwiązłości, rozpusty. Więc tutaj no, też jest jasna nauka Kościoła. Kościół zawsze i wszędzie nauczał, że homoseksualizm nie jest czymś dobrym, że jest grzechem, jest nieuporządkowaniem, dużo to odkreślał, ale w każdym razie jest to pewna anomalia, jest to coś niewłaściwego, coś niepożądanego. A jeżeli jakaś nauka była ogłoszona przez Kościół zawsze i wszędzie, no to właściwie jest nie do podważenia. Więc nie można mieć żadnych złudzeń, że Kościół zmieni tą naukę. No. Chociaż niektórzy mają takie marzenia, no właśnie, niektórzy lewacy byliby zadowoleni, jakby papież ogłosił, że Boga nie ma, prawda? To by powiedzieli, dobry papież, tak jakby zmienił naukę. To jest... No, to jest pewien z takich pewników oczywistości nauczania kościelnego, który nigdy nie ulegnie zmianie. Tutaj na poziomie wiary sprawa jest oczywista, tu nie ma czym dyskutować. Ale też jest no, mnóstwo argumentów rozumnych. No, sama sprzeczność, która występuje w teorii gender, homoideologii. No, bo zauważmy, oni z jednej strony mówią, że płeć to jest rzecz kulturowa, umowna, plastyczna, że to możemy zmieniać. Natomiast z jednym wyjątkiem. Nie może homoseksualista stać się heteroseksualistą. O, tutaj to rzucają najgorsze argumenty, pioruny, ale to jest sprzeczność. Trzeba powiedzieć, które kłamstwo dla nas jest ważniejsze. Jeżeli wszystko jest tak plastyczne, tak dowolne, no to homoseksualista może stać się heteroseksualistą. A tutaj jest jeden zakaz, nie wolno. I ci zresztą, którym się to udaje, są szczególnym obiektem nienawiści. Znaczy, tacy ludzie są bardziej jeszcze nienawidzeni przez nich niż ja, niż krytycy. No bo oni są takim żywym dowodem, że można się wyzwolić z homoseksualizmu. I tutaj też się dopuszczają no właściwie zbrodni, bo są ludzie, którzy ewidentnie z tym się źle czują. Chcą z tego wyjść. To zabrania się ich terapii, zabrania się leczenia. To tak, jakby ludzie chorzy na serce mówili, ponieważ ja jestem chory, ja mam zawał, to tobie się nie wolno leczyć na serce. No to jest podobna zbrodnia. No. To są ewidentne sprzeczności, a poza tym no, trzeba pamiętać o danych medycznych. Badania w różnych krajach, Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Indiach, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, właściwie wszędzie pokazują podobny udział gejów pośród chorych na AIDS. Tylko 60% chorych na AIDS to są geje. Przy czym geje czyni stanowią około 1% społeczeństwa. Czyli na 1% populacji przypada 60% chorych na AIDS. Podobnie też jest w przypadkach pedofilii. Badania pokazują, że jest wyraźna nadprezentacja gejów wśród pedofilii. I to w różnych krajach różnie wygląda, ale to zwykle jest 20, 30, nawet 40%. Udział gejów w pedofilii dochodzi do 40%. Czyli powiedzmy na 1000 pedofili, którzy siedzą w więzieniach, 400 to są geje. Tak bardzo atakuje się Kościół katolicki, ale to jest zwykle nawet, to jest jeden ksiądz najwyżej. A to też gej, który na tych 1000, którzy siedzą w więzieniach. Takie są proporcje, więc zauważmy. Jeżeli na 1% populacji przypada 60% chorych na AIDS i do 40% dopuszczających się pedofilii, no to właściwie tu powinniśmy kończyć wszelką dyskusję. To ta grupa wymaga pomocy, wsparcia, terapii, ale nie propagowania. Ale właśnie te dane są ukrywane. A to przecież można łatwo sprawdzić. Można zrobić komisję, pójść na oddziały chorób zakaźnych, sprawdzić, ile tam jest chorych, pójść do więzienia, jakie tam są proporcje, prawda? Ale tego się boją. No, no właśnie, no bo tutaj jest dla nich bolesna prawda. I z czego to no, wynika? Z niesamowitej rozwiązłości. Na przykład badania w Stanach Zjednoczonych pokazywały, że około 25% homoseksualistów miało mniej niż 100 partnerów w życiu. Natomiast 50% miało między 100 a 1000, a 25% miało ponad 1000 partnerów. No to jest niesamowita rozpusta. To no też niefizjologiczność tego zachowania. No zakończenie przewodu pokarmowego nie do tego służy. To po prostu, ja jestem też pasterzem lekarzy, ja znam setki lekarzy, którzy leczą tych ludzi, no i mówią, to jest katastrofa medyczna. To po prostu jest tak powszechne miejsce zakażeń, no też... Często niesamowita rozpusta wyraża się w tak zwanych dark roomach. W klubach gejowskich są dark roomy. To są takie przybytki, gdzie właściwie można iść i uprawiać seks, nawet nie widząc twarzy człowieka. I nigdy się z nim nie spotykając. No to może tak każdy z każdym, byle jak, byle gdzie. No, no to musi prowadzić do strasznych chorób wenerycznych. I to no potem no widać też na twarzach tych ludzi. Charakterystyczne, że w mediach, w propagandzie pokazuje się twarze młodych gejów, prawda, początkujących, ale na ogół nigdy nie pokazuje się tak 40, 50 lat, jak oni wyglądają, jak są zniszczeni, prawda, przez taki sposób życia. Zresztą to można zobaczyć, jak się no, pójdzie na ich ulice, ich dzielnice na zachodzie, no jak oni wyglądają, że po prostu, no trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy stworzeni po to, żeby tak zniszczyć swoje ciała, swoje twarze, swoje dusze. Bo też badania pokazują, że tak zwany związek gejowski trwa zwykle 1,5 roku. Taka rotacja jest. Zwykle gej ma 12 partnerów rocznie, a jak zawiera tak zwany związek, to ma 8. To jest cała różnica. W Niemczech od ponad 10 lat mają możliwość zawierania właśnie tych homozwiązków, o które tak walczą, mówią, że tak bardzo tego potrzebują. Właśnie to jest taka sprzeczność, no bo ludzie coraz mniej chcą zawierać małżeństwa właśnie na fali tej seksualizacji, ale nagle oni chcą zawierać. No to dano tą możliwość. No i co się okazało? Że w Niemczech homozwiązki pośród wszystkich zawieranych stanowią 0,5 promila. Czyli na jeden związek na 2000 w Niemczech to są homozwiązki. Czyli najbardziej labilne też, które się rozpadają. No, to pokazuje, jak zakłamana jest to, ta ideologia, jak nieprawdziwa. I, no ale to właśnie, te dane to są trochę tak no, objawiające prawdę, jak dane o komunizmie. Niektórzy ludzie są szokowani, ludzie już tacy ogłupieni propagandą, to nieraz reagują szokiem. No tak, no, ale to jest podobnie jak w komunizmie. Jak wierzący komuniści dowiadywali się o gułagu, o tym, jak wygląda ich gospodarka, byli szokowani. Ale to jest podobna sytuacja. No. Tyle się mówi na ten temat, a te podstawowe dane są zatajane. Tym bardziej trzeba je głosić, no przypominać, no po prostu no, mieć taką funkcję dziecka, które mówi, król jest nagi. No. To nie prowadzi do dobra.
Księże profesorze, żyjemy w tym momencie wielką radością, jaką są Światowe Dni Młodzieży, a właściwie Światowy Tydzień Młodzieży, jak to nazwał Ojciec Święty Franciszek. I widzimy, patrząc na te spotkania młodzieży z Ojcem Świętym, jaka przyszłość pełna nadziei. A widzimy tutaj, jaka jest też alternatywa przyszłości bez nadziei. I też może warto wspomnieć, że ten Ojciec Święty Franciszek, już jako kardynał Buenos Aires, też do tej rzeczywistości ideologii genderowej jasno się wyraził, prawda?
Tak, właśnie jeszcze jako przewodniczący Episkopatu Argentyny, kiedy były wprowadzone homozwiązki w Argentynie, powiedział wprost, że tu nie powinniśmy się łudzić, że to jest dzieło szatana, że ktoś, kto coś takiego popiera, uczestniczy w dziele szatana, czym oczywiście ściągnął na siebie wielką nienawiść mediów, także rządu. Potem między innymi dlatego prezydent w ogóle nie chciał się z nim spotykać. To trzeba podkreślać, bo tak trochę tak media usiłują robić taki obraz papieża, że on tak ze wszystkimi się zgadza, z lewakami się zgadza. No to on jest papieżem, on jest namiestnikiem Chrystusa, on głosi naukę Chrystusa. I też w tej sprawie jest całkiem jednoznaczny. No trzeba to mówić, trzeba walczyć z tą ideologią, no bo ona jest strasznym zagrożeniem. No ludzie, którzy by chcieli sadzać do więzienia za jedno zdanie krytyki, są naprawdę niebezpieczni. Ludzie, którzy chcą uczyć masturbacji dwuletnie dzieci, są niebezpieczni. Ja to wiem od lekarzy, no są na przykład w domach dziecka, zdarzają się takie rzeczy, no ale te dzieci potem no są zupełnie rozkojarzone, niezdolne do nauki, do normalnego życia. To jest zbrodnia na duszach dzieci. Po prostu musimy dzieci, młodzież bronić przed tymi maniakami seksualnymi. I też trzeba pamiętać, że trzeba ich bronić przed nimi samymi. To jest walka, zmagania właśnie też o młodzież, no bo, ale też o nich samych, o ich los wieczny. No na takie zjazdy młodzieży z papieżem no, przyjeżdża zwykle najlepsza młodzież, najbardziej uduchowiona, wierząca, która umacnia swoją wiarę. Ja pamiętam, jak byłem na studiach w Niemczech, w 1991 roku przyjechałem z młodzieżą z Niemiec na Jasną Górę. Z tej pielgrzymki jest wiele małżeństw, wiele dzieci. Właśnie wspaniali, to są zresztą najpiękniejsze, najbardziej trwałe małżeństwa ludzi wierzących. Ale właśnie podziwiając wspaniałe małżeństwa zbudowane na wierze, no musimy też pamiętać o ludziach nieszczęśliwych, zniszczonych właśnie przez seksualizację. Zresztą my, księża duchowni, mamy do czynienia z jednym i drugim. My mamy do czynienia z ludźmi, którzy są najwspanialsi, najpiękniejsi, ale też, którzy najgorzej upadli. Wiemy, jak jednak to jest ważna dziedzina i jak tutaj ważny jest porządek. Seks jest wspaniałym darem Boga, życie erotyczne, które może prowadzić do wspaniałej małżeńskiej wspólnoty, szczęścia, do dzieci, ale też może ludzi zupełnie zniszczyć. To jest jak wspaniały potok górski, który może poruszać turbiny, ale który może rozwalać domy. Zresztą badania socjologiczne też pokazują, że warunkiem zdrowej, mocnej kultury jest porządek w dziedzinie seksualnej. No to stwierdzali nawet ateiści, którzy mieli inne nastawienie, ale faktycznie jednym z tajemnic siły kultury chrześcijańskiej, zdobyczy naszej cywilizacji, jest monogamia, jest porządek w sferze seksualnej. No bo wtedy też ta energia seksualna jest dobrze ukierunkowana na dobre rzeczy, na tworzenie rodziny, małżeństwa, dzieci, na tworzenie kultury. Natomiast jeżeli następuje taki promiskuizm, takie współżycie byle jak, byle gdzie, byle z kim, no to następuje też upadek kultury, bo ta olbrzymia energia no, jest trochę jak woda, która rozlewa się w bagno. I to dlatego właśnie ten porządek, który wprowadziło chrześcijaństwo, doprowadziło do takiego rozkwitu krajów, które przyjęło chrześcijaństwo, ale też obalanie tego porządku, właśnie niesamowita rozwiązłość, bo to nie chodzi tylko o homozwiązki, ale to chodzi o totalny promiskuizm, rozwiązłość. No słyszymy, poliamoria, kaziroctwo, prostytucja, to wszystko ma być okej. To jest właśnie też śmiertelne zagrożenie dla tej młodzieży, dla tych dzieci. To jest jakby taka no, owłosiona łapa diabła, która chce ich zniszczyć. I to jest nasz obowiązkiem nas dorosłych jest bronić młodzież i całe społeczeństwo przed tak absurdalnymi teoriami, które mogą zniszczyć ich życie.
Proszę profesorze, jeżeli ksiądz pozwoli, że w tej chwili przerwę, już mamy telefon, chociaż ja nie podałem jeszcze numerów, ale może przypomnę numery do naszego studia telewizyjnego Telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 00 11, Polska Południowa 56 657 00 12 dla naszych rodaków spoza granic Polski, 56 657 00 13 i drugi numer 56 657 00 14, oczywiście też kierunkowy do Polski. A ci, którzy posiadają telefony komórkowe w sieci w naszej rodzinie, przypominam, bezpłatne połączenia, 536 600 300 536 600 400. Już odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria ze Wszedzielica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, w drodze słuchamy, dzięki temu, że radio jest, pozdrawiam gościa naszego i Ojca, wszystkich posługujących w radiu i w telewizji, w tej chwili Ojciec Tadeusz Rydzyk, oczywiście słuchaczy. To jest może tak pierwsze. Pierwsze, Pan Jezus powiedział, księże profesorze, Pan Jezus tak bardzo krótko powiedział, biada tym, którzy by jedno z tych najmniejszych zgorszyli. Lepiej, żeby im uwiązano kamień młyński u szyi i zatopiono w głębokościach morskich. Pan Jezus pokazuje potworne zło, które czynią właśnie dorośli, gorsząc te dzieci, to co teraz chcą zrobić. To jest pierwsze. Drugie to jest absolutnie, ja tak to odbieram, tak jak były to czasy ostateczne. Pan Jezus powiedział, że czy zastanę jeszcze wiarę, gdy powtórnie przyjdę. I mówił, że Antychryst będzie rządził przed końcem świata. Czy to nie jesteśmy już bardzo blisko tego, bo rzeczywiście to, co się dzieje w poszczególnych krajach, rządy całe legalizują właśnie to zło, tą nienormalność, ten atak na normalność, czyli zresztą tu ustanawiają prawa i tak dalej. To jest to. Ja widzę jeszcze też na Polskę taki napad tak straszny, chyba to jest po to, żeby właśnie ten katolicki naród zniszczyć, w ten sposób niszczy się, chcą niszczyć Kościół, niszczyć wiarę w Pana Boga. Katolicki naród, który tu w Polsce 38 milionów, a według MSZ-u poza Polską 18,5 miliona, to według tych danych, a w rzeczywistości to dużo, ileś milionów, proszę zobaczyć, a więc to jest prawie 60 milionów ludzi. Naród taki, jeżeli byłby wierzący, jeżeli dalej byłby tak formowany jak przez te 1000 lat, to ten naród zmienia oblicze świata, oblicze ziemi. A więc co zrobić? Zniszczyć ten naród. I nawet gospodarkę tak dopasować, tak zniszczyć gospodarkę, żeby nawet zatomizować nas zupełnie, żeby roz, rozpędzić po całym świecie, zniszczyć rodziny, bo to widzimy. W każdym razie widzę tu atak na Kościół też, na wiarę. No, szatan się bardzo, bardzo, bardzo po prostu powiedziałbym spieszy. To jest to. Jeszcze następna sprawa. Tak jak słyszę, jak mówią mi specjaliści, ci, którzy leczą tych ludzi uzależnionych też, mówią, że to uzależnienie seksualne, a jeżeli dziecko tak się skrzywi od małego, to będzie już zniszczone. To uzależnienie, on nie będzie widział tego piękna, normalnego życia, prawda? Tej czystości, miłości Pana Boga, prawdziwej miłości, tylko takie instrumentem staje się jakieś namiętności i nienormalności. W każdym razie nie można wyleczyć jeszcze bardziej niż z alkoholizmu czy z narkomanii. To jest jeszcze silniejsze uzależnienie. I tu widzę perfidię, potworną perfidię tych ludzi, którzy to wprowadzają. Także w Polsce wczoraj na przykład w Sejmie, chyba wczoraj czy przedwczoraj, w tych dniach w każdym razie, czytano projekt jednego z ugrupowań, które cały czas tylko demoralizują, właściwie tą demoralizację wprowadzą, na tym jedzie. Czytano taki projekt, żeby do 13 lat dzieci, żeby sobie decydowały, czy chce być chłopcem, czy dziewczynką. Prawda? No i takie prawa w Polsce. A proszę popatrzeć, a przy okazji, co się robi dla rodziny? Właściwie nie pomaga się rodzinie. Co się robi w tym kierunku, żeby ludzie chleb mieli? Co się robi? Tyle coraz więcej bezrobocia. Te statystyki, które podają, że jest 14 czy ileś procent, one są nieprawdziwe. To jest dużo więcej, drugie tyle jest bezrobotnych, bo trzeba wziąć pod uwagę tych, którzy gdzieś po świecie męczą się, żeby zarobić na chleb, muszą wyjeżdżać, zostawiają rodziny, rodziny przez to też cierpią, czy ci, którzy w ogóle pracy nie mają, ukryte bezrobocie na wioskach i nie tylko, ci, którzy nie są zgłoszeni do żadnych już urzędów i tak dalej. I tu się nic nie robi w tej dziedzinie. Tylko cały czas jakieś, za przeproszeniem, jakieś zamieszanie, nie ma dyskusji merytorycznej, nie ma poszukiwania wyjścia z tej sytuacji, tylko ciągły atak. Dzisiaj też byłem na komisji tej kultury i było o cyfryzacji. I mówi i minister, i przewodniczący tej, jak się nazywa, Krajowej Rady, takie... Co za sukcesy? Jakie sukcesy? I tu telewizja Trwam Katolic, telewizja Trwam ma. Ale nie powiedzieli, że to jest jeden kanał tylko. A wszystkie inne kanały, ponad 20 kanałów dali z tej części liberalno-lewicowej. Chociażby z Prostej Sprawiedliwości. Ile procent jest katolików? Będzie normalnie, jeżeli będziemy mieli mediów, tyle procent katolicy, tyle procent mediów, ile jest procent katolików, tyle mediów polskich, nie polskojęzycznych, ile procent jest Polaków. I tutaj nam takie, w każdym razie, no i oczywiście to wyśmiewanie, niedopuszczanie, to co ksiądz profesor mówił, to jest coś dramatycznego. Chwała tym ludziom, którzy nie dają się i twardo idą do przodu, tak. No ale to jest coś dramatycznego. Na koniec będzie święty Benedykt XVI mówił, że ta ideologia gender, jeżeli tak pójdzie dalej, to ideologia gender zrobi więcej szkody ludzkości niż komunizm. Dziękuję serdecznie. Ogromne dzięki, że ksiądz profesor przyjechał i za to, co ksiądz profesor robi. Bóg zapłać.
Zapłać. Tak, Ojciec Święty mógł tak powiedzieć, ponieważ gender uderza samą kolebkę człowieczeństwa. Po prostu seksualizując dzieci, właściwie już niemowlaki, powoduje, że nie może rozwinąć się człowieczeństwo. Narodowy socjalizm nie zniszczył tak Niemców, bo nie zniszczył rodziny i gospodarki. Niemcy po katastrofie 12 lat nazizmu mogli się szybko podnieść, bo nie naruszona została rodzina i gospodarka. Podobnie marksizm nie niszczył aż tak rodziny. Nawet właściwie rodzina w Polsce stała się takim azylem dla człowieczeństwa. Dlatego mogliśmy się odrodzić po przełomie. Natomiast rzeczywiście gender to jest jakby doprowadzenie zgnicia rdzenia człowieczeństwa. To jest zepsucie niejako drzewa ukorzenia. W tym sensie to jest groźniejsze. I myślę, że ten cytat właśnie z Pana Jezusa jest bardzo trafny, że właśnie człowiekowi, który gorszy dziecko, lepiej, żeby mu uwiązać kamień u szyi. To mówi Jezus, prawda? Taki, o którym miłosierny i tak dalej. Ale sam Jezus wyraźnie widział ten problem. Jakich zbrodni dorośli mogą się dopuścić na dzieciach? I oczywiście w Polsce międzynarodowe homolobby, gender lobby chcą wprowadzić to samo, co w innych krajach. Zresztą trzeba powiedzieć, że za tym stoją siły ateistyczne, masońskie, lewackie. Gender ideologia jest takim głównym narzędziem intelektualnym wszelkich wrogów chrześcijaństwa, ateistów. Tam są lewacy, są maniacy seksualni, są masoni, którzy to jest przy pomocy tego tyranu niejako, tyranu chcą zniszczyć miasto Boże. I to, co przeprowadzili w innych krajach, także chcą przeprowadzić w Polsce, oczywiście szczególnie w Polsce, bo Polska należy najbardziej religijnych krajów. Przy czym tutaj może trudno mówić o jakichś czasach ostatecznych, bo to wie tylko Bóg i my z dziejów znamy też bardzo trudne sytuacje, jak wędrówka ludów, czy rewolucja francuska, czy właśnie komunizm, nazizm, to były też straszne okresy. No, ludzie, którzy przechodzą na ateizm, zdają się, że szatanowi mogą robić straszne rzeczy, tylko rzeczywiście może nie trudno mówić o jakichś czasach ostatecznych, ale o pewnym kryzysie, a nawet schyłku cywilizacji, bo też jest charakterystyczne, że takie rozpasanie, także seksualne, jest charakterystyczne dla schyłków cywilizacji. Tak było w Rzymie, tak było w Grecji. Jak nieraz ludziom jest za dobrze, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, no to degenerują się. Tak jak wcześniej często dzieci bogatych rodziców, królów, książąt, które miały wszystko i mogły wszystko osiągnąć, wszystko traciły. Człowiek, który ma wszystko, nieraz wszystkie dobre, ale i złe możliwości wybiera też te najgorsze często. A dzisiaj żyjemy często w takim luksusie. Młodzież ma mnóstwo możliwości dobrych, ale też mnóstwo złych i wybiera często te złe. Ale dlatego można mówić raczej, że widać tutaj pewne niebezpieczeństwo schyłku cywilizacji europejskiej, zachodniej. To widać już w demografii. To jest nasz główny problem. Właśnie, przecież trzeba by wszystko robić, żeby wzmacniać rodzinę, małżeństwo, dzieci. My robimy się domem starców. My umieramy. W Niemczech na 100 emerytów przypada 60 dzieci albo tylko 40 wnuków. My jesteśmy umierającą cywilizacją. I właściwie głównym zadaniem polityki byłoby ratowanie społeczeństwa narodów europejskich, właśnie tak można dla ekologów, jeżeli ekolodzy martwią się, że wyginą jakieś rzadkie gatunki delfinów czy fok, no to trzeba się też martwić, że wyginą gatunki Europejczyków. Można powiedzieć, że to będzie szkoda, jak wymrą Niemcy, wymrą Polacy, wymrą Rosjanie, wymrą Francuzi. To będzie jakaś szkoda, prawda? Więc tak można ekologicznie argumentować za demografią, za dziećmi. Ale też, żeby widzieć też nadzieję, fundamenty nadziei, no trzeba powiedzieć, że każde zwycięstwo zła, każdy absurd ideologii z perspektywy Bożej, a my to mamy mieć, jest zawsze lokalny i tymczasowy. Zwycięstwo zła jest absurdem, który pożera samo siebie. A trzeba powiedzieć, że my Polacy mamy szczególne szanse na zwycięstwo w tej ideologii i to jest co, w tej walce. I to właściwie jest coś, co możemy dać Europie, innym narodom, bo zauważmy, tak mądre narody, tak wielkie, wspaniałe, które tyle wzniosły do kultury światowej, jak Niemcy i Rosjanie. Przecież Niemcy przed II wojną światową to był właściwie najlepiej wykształcony naród. Właściwie nikt nie miał tyle nagród Nobla, co Niemcy, a szczególnie niemieccy Żydzi, prawda? Kiedy ten geniusz żydowski połączył się z geniuszem niemieckim. No, Albert Einstein czy Husserl, jeden z największych filozofów w dziejach. Niemcy prezentowali najwyższy poziom techniczny w naukach przyrodniczych, ale też humanistyczny. Od 200 lat właściwie większość nowych idei w humanistyce pochodzi z Niemiec. Jednak ten tak mądry, wspaniały, wykształcony naród, też na zasadzie resentymentu po przegranej wojnie, chęci odwetu, dał się opanować właściwie małej grupie początkowo przestępczej wokół Hitlera. Podobnie w Rosji, ten wspaniały naród, który też tyle wniósł do kultury światowej, dał się opanować grupce przestępców wokół Lenina. Te narody dały się opętać zbrodniczym ideologią. To jest też nauczka, że to mniejszości często piszą historię. Mniejszości, które są zdecydowane, grupa Hitlera, grupa Lenina, to były znikome mniejszości, które jednak, kiedy przechwyciły ośrodki władzy, przechwyciły media, miały w całkowitym panowaniu całe narody, naszych sąsiadów. I tutaj trzeba widzieć jednak zalety, chwałę Polski, że u nas ani narodowy socjalizm, ani socjalizm komunistyczny nie wygrał o własnych siłach. My mieliśmy takich ludzi o takich tendencjach, mieliśmy partię komunistyczną, ale one nie wygrały w Polsce o własnych siłach. Te zbrodnicze ideologie musiały być przywiezione do nas na czołgach i Polacy musieli być uczeni w tych ideologiach w katowni gestapo i w katowniach UB. Tak te ideologie wprowadzano w Polsce. I to trzeba patrzeć, trzeba szanować każdy naród, każdego człowieka, ale też własny naród i siebie samego. I trzeba powiedzieć, że to jest wielka chluba Polski, że myśmy nie dali się ogłupić takim zbrodniczym ideologiom. Że my najbardziej z nimi walczyliśmy i dlatego mamy podobne szanse w walce z gender ideologią. Tylko oczywiście to samo się nie zrobi. My musimy walczyć. Poza tym jeszcze taka inna rzecz. Jeszcze jedno słowo, na przykład protestancyzm, prawda? Protestancyzm w niektórych krajach rozwijał się, szczególnie w krajach germańskich, a jednak w Polsce nie znalazł dostatecznych podstaw, prawda? Kiedyś mówiono, Hitler myślał, że opanuje cały świat. Komunizm myślał, że cały świat opanuje. Dzisiaj genderyści, ponieważ mają pewne sukcesy, myślą, że opanują cały świat. Niekoniecznie. W Polsce ani nazizm, ani komunizm, ani też protestantyzm nie rozpowszechniły się. I podobnie teraz mamy, jako naród katolicki, wierzący, mamy szansę, ponieważ tam, gdzie jest wiara, tam też jest mało miejsca na ideologię. I to jest właśnie nasza siła, nasza szansa. Myślę, tu trzeba patrzeć z wielką nadzieją na przyszłość, bo naród szczególnie wierzącym pozostaje szczególnie mało miejsca ideologii. No poza tym, jak mówili święci, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
Profesorze, właśnie miałem zadać to pytanie, i w jaki sposób można skutecznie przeciwdziałać temu totalitaryzmowi. Ale jest następny słuchacz, widz telewizji Trwam. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Barbara z Elbląga. Ogromnie się cieszę, ogromnie. Mogę mówić?
Tak, pani już mówi.
Ogromnie się cieszę, że ten wykład z księdzem profesorem, zafascynowani byliśmy sąsiadami nawet wtedy, kiedy w kropce nad i ksiądz profesor wystąpił i był to... Był to dialog niesamowity i byłam bardzo dumna, że teraz i teraz jesteśmy dumni, że Trwam dało nam taki wykład z księdzem profesorem. Jest to wielka nauka dla nas i przybliżenie tego wszystkiego, z czym się wiąże gender. Ja jednak chciałabym tylko dodać, że takie wykłady powinny być częściej, zwłaszcza wtedy, kiedy już widzimy, że w Warszawce dzieje się tak, że samorząd już sponsoruje taką szkołę i seksterki. Jedyne, co nie sponsoruje i co może uznać za personę non grata, to okazuje się, że to Duma rosyjska zakazała nawet najdrobniejszej promocji serii gender. No a my wracamy, ja już na samym początku zastanawiałam się, czy to przypadkiem nie z sofistyki przed naszą erą się wywodzi, to coś dziwnego. Potem od Daniela Benedicta, myślałam, że to desant tylko niemiecki, a teraz WHO zaleca. A cóż to za porządki? Orgie? Nie, to się nie mieści w głowie. To, co serwuje nam, mnie, moja ojczyzna, dlatego Bóg zapłać za telewizję Trwam, Panie Boże. I dzięki za ten wykład i bardzo prosimy o to, żeby był częściej, bo dotrze do wszystkich, jak to jest straszna rzecz dla naszych wnuków, dla naszych dzieci. To jest rozpacz czarna. I kończę, bo to nie jest do opowiedzenia.
Nie rozpaczać odwagi, nadziei. Pamiętajmy, że po prostu to jest tak absurdów ta ideologia. To jest, można powiedzieć, tę ideologię można studiować jako upadek rozumu ateistycznego. Po prostu do jakiego upadku może dojść rozum ludzki, skoro może coś takiego wymyślić i propagować. I naprawdę patrzeć na to z perspektywy rozumu i Bożej, to jest absurd, który no, musi dojść do unicestwienia.
Jeżeli mogę jeszcze też dołączyć, że profesorze, właśnie pani Barbarze chciałem dopowiedzieć, że kilkakrotnie już na naszej uczelni, Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej były już właśnie sympozja na temat rewolucji genderowej. Między innymi w tym roku oczywiście była pani bardzo dobrze tu znana,
Gabriele
Kuby. Do dzisiaj można na www.radiomaria.pl po prostu tam kliknąć i jeszcze tam jest, o ile mi wiadomo, ikonka, która, dzięki której może pani też przeczytać też wykład pani Gabriele Kuby. Poza tym Homo Dei wydało już przynajmniej dwie książki na ten temat. Też odwołuję tu księdzu profesorowi. Są
tak, bo jestem zaprzyjaźniony z panią Gabriele Kuby. Że niedługo w sierpniu też się z nią spotkam pewnie w Niemczech. No to jest taka wspaniała kobieta, może powiedzieć jak Judyt walcząca, która walczy z tą ideologią i ma wielkie zasługi. I bardzo się cieszę, że jej książki są tłumaczone, że ja do tego jakoś staram się przyczynić. Właśnie bardzo polecam książki pani Gabriele Kuby, jej Rewolucja genderowa. No właśnie to jest, ona jest właśnie takim klasykiem literatury krytykującej gender. Można powiedzieć, że tak jak klasykiem krytykującym komunizm jest Kołakowski i główne nurty marksizmu, czy też archipelag Gułag Sołnierzycyna. To są takie, można powiedzieć, główne ciosy w zbrodnie, absurd komunizmu. Tak książki pani Gabriele Kuby, szczególnie ta ostatnia, którą można dostać wydane przez Instytutem Terrorystów, jest no, książką tej kategorii, tej rangi. Tam znajdziemy kopalnię argumentów obnażających niegodziwość, fałsz tej ideologii. Więc też no, w ramach naszych zmagań walki zachęcam, żeby przeczytać tą książkę pani Gabriele Kuby. To jest jako nasz obowiązek.
Margaret Peters też.
Tak,
też na ten temat
zasługi, pisze. Tylko jeszcze jej działania są tak znane. Po prostu, żeby walczyć, no musimy mieć argumenty, musimy znać się na rzeczy. To nie wystarczy tylko się oburzać. Trzeba myśleć, trzeba pracować. My w Polsce mamy jeszcze wiele substancji religijnej, mamy wielki potencjał. Tak jak się obroniliśmy przed komunizmem, jak się obroniliśmy przed nazizmem, nawet kiedy nam to narzucano siłą, bagnetami i pistoletami przyłożonymi do głów, tak możemy się obronić przed genderyzmem. Naprawdę, szczególnie w Polsce, my mamy potencjał do tego. Ta propaganda nas jest 20 lat, a nadal mądrzy Polacy nie dają się ogłupić, odrzucają to. I to chwała Polakom, chwała naszemu narodowi tak trzymać. Po prostu my też mamy takie doświadczenie z propagandą. No, jak ja byłem w liceum, to my czytaliśmy Trybunę Ludu, czy taki czerwony sztandar litewski, jako świetne humoreski. Po prostu to były tak absurdalne kłamstwa, że wystarczyło nam czytać tytuły, nagłówki, żeby się śmiać. No i dlatego byliśmy odpornieni na tą propagandę. I podobnie trzeba być odpornionym na propagandę genderową. No, tak. Jeżeli ktoś coś mówi, jeszcze ja no, studiuję ten temat od wielu lat, więc mogę z góry powiedzieć, to jest takie no, kłębowisko żmij, takie sterty kłamstwa, jak to się bliżej wejdzie, to są takie manipulacje medialne, że no, można aż no, na śmiać się, że można takie bzdury głosić, ale też takim ludziom trzeba się przeciwstawiać, oni są groźni i ogólnie wiedzieć, że jeżeli te media lewackie, ateistyczne mówią coś o gender, o homoideologii, no to jest tak prawdziwe, jak to, co komuniści mówili o komunizmie. I ludzie, którzy wierzą w te rzeczy, tą homopropagandę, tą gender propagandę, no są tak mądrzy, jak ci, którzy wierzyli Trybunie Ludu czy Prawdzie Moskiewskiej, gdy mówiła o komunizmie. Po prostu to jest czysta propaganda absurdalnej ideologii, ale akurat my Polacy jesteśmy dobrzy w odparnianiu się na taką ideologię. No i to jest taka zasada, że no, trzeba to podobnie traktować, ale też no, ważne jest, żeby się organizować, żeby studiować, żeby się przeciwstawiać, protestować. Bardzo ważne są protesty. Na przykład w Ministerstwie Edukacji ciągle geje naciskają, genderyści, żeby wprowadzić te straszne programy, żeby dwuletnie dzieci uczyć masturbacji. I dlatego bardzo ważne jest protestować, no bo jeżeli przyjdzie 3000 protestów rodziców katolickich, to robi wrażenie na ministerstwie. A tutaj z drugiej strony trzech gejów z tym starszym programem. Więc trzeba wiedzieć, że znajdujemy się w stanie wojny cywilizacyjnej, że tak jak Moskwa chciała nam narzucić komunizm, tak Bruksela i WHO chcą nam narzucić genderyzm i podobnie trzeba się z tym bronić, ale mamy podobne szanse na zwycięstwo. Więc spokojnie, z ufnością, zaufaniem do Pana Boga, po prostu musimy służyć prawdzie. Musimy bronić nasze dzieci, młodzież i Po prostu to jest też kwestia czasu. No. Też, przecież kilkadziesiąt lat temu ludzie myśleli, że komunizm będzie wieczny. No i co się stało? No, rozsypał się Kościół, musiał posprzątać po komunizmie. Tak samo ten genderyzm, ta absurdalna, zbrodnicza ideologia się załamie, rozsypie. Tylko chodzi o to, żeby było jak najmniej ofiar. Kościół znowu będzie musiał posprzątać, jak sprzątał po nazizmie i po komunizmie. Będziemy musieli z ojcem sprzątać po genderyzmie. Tylko chodzi o to, żeby było jak najmniej ofiar. Żeby jak najmniej ludzi zostało uwiedzionych. Szczególnie trzeba bronić dzieci. Żeby nie zostały zniszczone dusze dzieci. Bo tych starszych, to no, ich ciężko nawrócić, uratować, ale trzeba nie dopuścić, żeby ci popsuci moralnie ludzie, żeby deprawowali dzieci. Bo oni tak właściwie, można powiedzieć, jakby szukają świeżego mięska. I nie jest przypadkiem, że też są grupy, które chcą legalizować pedofilię. Zresztą 20 lat temu Zieloni popierali pedofilię. I ci sami ludzie, którzy popierali homoseksualizm, popierali też pedofilię. Więc widać, jak to jest bliskie sobie.
Czyli, profesorze, dobiegł końca czas przeznaczony na rozmowy niedokończone te telewizyjne. Bardzo pragnę podziękować w imieniu wszystkich naszych słuchaczy, a przypominam Państwu, że naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania z Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II z Krakowa. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i o 21.40 zapraszam do Radia Maryja na część drugą rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.